Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jan Martini. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Jan Martini, lwowiak, człowiek, który analizuje transformację. Pisze o tym na swoim blogu, na portalu niepoprawni.pl. Jest członkiem Klubu Gazety Polskiej, publicystą Kuriera Wnet, poza tym muzykiem, no i globtroterem, o czym być może też będzie okazja, żeby porozmawiać. A w programie dzisiaj chwycimy byka za rogi. Mamy do czynienia z sytuacją, w której po agresji Rosji na Ukrainę zmienia się całe nasze postrzeganie procesu transformacji ustrojowej. Zmienia się spojrzenie na to, czym była wiara w demokratyzację Związku Radzieckiego z lat 80. Całe nasze spojrzenie na Rosję. Pan Jan Martini jest znawcą tego tematu i od tego rozpoczniemy. Pan umieścił w internecie przetłumaczone przez siebie filmiki sowietologa brytyjskiego, jego wywiadów, Christopher Story, doradca Margaret Thatcher, opowiadał rzeczy, które brano wtedy za niesamowite. No a dzisiaj, w 2023 roku, brzmią jak wypowiedzi kogoś, kto znał prawdę, zanim doszło do tego, co się stało. Dlaczego tym tematem i tą osobą się pan zajął?
Znaczy, to zupełnie przypadkowo natrafiłem na to nazwisko. Ale ja może zacznę skąd moje zainteresowanie transformacją. Mianowicie, w czasie powszechnej szczęśliwości, gdzie wszyscy myśleli, wygraliśmy zimną wojnę, nic nam nie grozi, panuje liberalna demokracja i tak będzie zawsze. To było świetne samopoczucie wszystkich. Ja pracowałem na luksusowych statkach wycieczkowych amerykańskich i tam się zetknąłem.
Pan tam grał.
Tak, ja jako muzyk. I tam na przykład była taka historia, że codziennie były takie ekstrakty drukowane dla pasażerów wydań czołowej prasy amerykańskiej, brytyjskiej, kanadyjskiej i tak Australia. I to wszystko był taki skrót najważniejszych artykułów. I ja to regularnie czytałem i mnie tak się coś zaczęło wydawać dziwne. Regularnie, co 2-3 dni, gdzieś była wiadomość, że jakiegoś rosyjskiego szpiega, już nie sowieckiego, bo już nie Związek Radziecki nie istniał, coraz gdzieś znaleźli jakiegoś szpiega. I to mnie właśnie tak zastanowiło, jak to możliwe? Przecież oni przegrali zimną wojnę, musieli się wycofać, no i dlaczego oni tak intensywnie w dalszym ciągu penetrują ten Zachód. Później dopiero mi wpadła taka książka, gdzie jest Siergiej Tretiakow niejaki, który był takim oberszpiegiem w Nowym Jorku, a on był zastępcą szefa, bo szefa miał Ławrowa, który był...
Ten Ławrow?
Ten sam, absolutnie. On był wtedy jako przedstawiciel delegacji, był szefem delegacji sowieckiej w ONZ-cie, a równocześnie był szefem KGB na całą Amerykę. I ten Tretiakow był jego zastępcą i on był ostatnim uciekinierem z KGB w roku 2000, już za Putina. Później już nie było gdzie uciekać, już nikt nie uciekał. I on właśnie powiedział, że Związek Radziecki nie istnieje, komunizmu już nie ma, tylko szpiedzy sowieccy działają jak gdyby nigdy nic, a wręcz przeciwnie, ich intensywność działania się znacznie zwiększyła. I to mnie dało do zrozumienia. A później jeszcze na przykład spotkałem kolegę ze stafu, który był z Nikaragui. I myśmy zaczęli wymieniać swoje doświadczenia na temat pierestrojki u nas i w Nikaragui. I zobaczyłem właśnie uderzające podobieństwa. Dlaczego? No, tam była ta rewolucja w 79 roku. Zwyciężyła ta rewolucja. Przeprowadzono nacjonalizację. No, wszystko,
rewolucja pierwsza, komunistyczna.
Tak. Pierwsza rzecz to oczywiście powołano policję polityczną, bo bez tego żadna rewolucja nie ma najmniejszych szans. I opór społeczeństwa zrobił kolosalny, bo się bali, że będzie tak jak na Kubie, tym bardziej, że tam mnóstwo tych było kubańskich doradców. No, były bardzo podobne problemy, bo też społeczeństwo katolickie, no, ale tam dokooptowali do rządu rewolucyjnego dwóch księży. I oni tam mieli tą swoją teologię wyzwolenia. Miejscowy Jaruzelski nazywał się Daniel Ortega. No, wypisz, wymaluj. Okazuje się, był tak wielki opór społeczny, że oni musieli wprowadzić stan wojenny. I ten stan wojenny wybuchł parę dni po naszym. Natomiast zakończenie stanu wojennego było dokładnie bodajże tego samego dnia, co u nas. No i jak się sprawy potoczyły? No, oczywiście kubańskich doradców odprawiono. Nie, obiecano zgodę narodową, wybory przegrali komuniści, tyle, że zachowali sobie dwa resorty, policję i wojsko.
No to tak jak u nas, był wówczas w rządzie mazowieckiego generał Czesław Kiszczak i generał Florian Świcki,
tak, to byli dwaj, niewątpliwie nie byli tajnymi współpracownikami, bo to był rząd, ten pierwszy niekomunistyczny rząd, to tak żartobliwie się nazywa tajnych współpracowników, no bo tam rzeczywiście ich trochę było, a właśnie ci dwaj nie byli. No ale tam było identycznie. I później, ale dopiero musiało minąć parę lat i w 2006 roku już Daniel Ortega, już cywil, już w ogóle demokrata, wrócił do władzy demokratycznie i z tym kolegą właśnie rozmawialiśmy i on mówił, że nie ma jednego komunisty w Nikaragui. No po prostu jest to straszne oszczerstwo nazwać kogoś komunistą.
Panie Janie, bo przekładamy to na te polskie realia. Na to próbujemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak nam robią wodę z mózgów. Christopher Story mówił o tym, że Anatolij Golicyn ujawnił te rzeczy, że transformacja będzie bodajże w 61 roku. I on opisał zdarzenia, wszystkie łącznie z tym, że w dawnej Czechosłowacji ma powrócić do władzy Dubček, czyli przywódca w 68 roku.
No był, krótko był.
Krótko był. Tak. Że będzie, co się będzie działo w Polsce, że będzie zjednoczenie Niemiec, że padnie mur berliński. Ujawnił rzeczy nieprawdopodobne i jak tam pokazuje pan wyliczenia, ze 140 ilu wątków, rzeczy, tak. 130 ileś się sprawdziło.
Nieprawdopodobna trafność tych przewidywań. No przede wszystkim na naszym gruncie przewidział, że Solidarność będzie przywrócona. I on to pisał w książce wydanej w 1984 roku, czyli 5 lat przed faktem, że Solidarność będzie odtworzona. Oczywiście to będzie już inna Solidarność. No bo to nawet mówił generał Kiszczak na Radzie Ministrów Spraw Wewnętrznych w Pradze, że Solidarność przywrócą, ale jedynym celem stanu wojennego była zmiana kierownictwa Solidarności. Bo Solidarność była wybierana demokratycznie na oddolnych wyborach, a teraz było odgórnie, po prostu Kiszczak, konsultując się z Wałęsą, wskazał, ten będzie tu w regionach. Także ta Solidarność powstała, został szyld. Poniekąd była to kradzież znaku towarowego. No ale te wszystkie założenia pierestrojki, które były bardzo precyzyjne, że oni się bardzo starannie do tego przygotowywali przez wiele lat. No oczywiście dynamika wydarzeń była taka, że to się wszystko poplątało, Także na pewno ten scenariusz się nie zrealizował w 100%, to zakładali. Bo przecież Gomułka mówił, że raz zdobytej władzy nie oddadzą nigdy. A tutaj nagle Polak Polakowi bezkrwawo oddaje władzę przy okrągłym stole, którym się przypomina no właśnie słynne powiedzenie znanej redaktorki, że prawda została już ustalona i żadne fakty jej nie zmienią.
To jest Katarzyna Kolenda po Smoleńsku.
Tak, po Smoleńsku, ale identyczna sprawa, oficjalna wersja odnośnie przebiegu transformacji ustrojowej. Ale z drugiej strony, no archiwa zostały starannie wypalone, tym niemniej coraz wychodzą jakieś nowe fakty i coraz trudniej jest ludziom wierzyć, że to Wałęsa przeskoczył płot i obalił komunę, a później się Polak z Polakiem porozumiał. To wszystko zaczyna no, nie spinać się. Ludzie mają dysonans poznawczy.
W bezokiennych korytarzach śnieć na nieruchomych klamkach. W ciszy, co jak krzyk przeraża, śpi matka Łubianka. Utraciła wszystkie dzieci, więźniów, katów, dygnitarzy. Tylko gdzieś w kotłowni świeci ogień w prostej twarzy. Pochylony nad płomieniem, kaszląc, bo się komin zatkał, lejtnant Wania ze skupieniem pali tajne akta. Z dymem idą protokoły, win, dowody i wyroki, nazwy Magadanów kołem, cały kraj szeroki. W niebyt nieba przesłuchania ulatują w jasnym żarze i uważać musi Wania, żeby się nie sparzyć. Iskier beztroska feeria, dziarsko losy ludzkie pali. Ach, gdybyż to widział Beria, gdybyż widział Stalin.
No i tutaj wielką rolę wykonał pan Targalski. Doktor Jerzy Targalski to jest poliglota. W 10 językach czytał archiwa komunistyczne w krajach, które nie zostały tak wyczyszczone jak u nas. I odtworzył z grubsza ten przebieg. Także możemy wiedzieć, że tutaj proces pierestrojki doglądał niejaki Aleksandr Jakowlew. Krążył od kraju do kraju, poganiał niektórych, niektórzy byli oporni. No, Jaruzelski musiał uciekać do przodu, bo miał fatalną, no, dyktator wojskowy, dyktator, stan wojenny, to musiał być no, w czołówce. Ale na przykład Ceausescu nie chciał, tam Żywkow nie chciał, Honecker, no wszyscy oni źle skończyli. No i tam właśnie Targalski opisuje takie rodziny kolaborantów, które są już z ojca na syna przechodziło i okazuje się, że Rosjanie mieli największe zaufanie do takiej, który jest trzecie pokolenie kolaborantów, właśnie takim był Jon Ilescu, który właśnie...
No, on był tym, który obalić miał Ceausescu.
No, on był ojcem rumuńskiej demokracji. No, także właśnie to było trzecie pokolenie. No takie różne szczególiki tam Targalski powynajdował, ale w każdym razie to podobieństwo zawsze się zaczynało od reformy służb komunistycznych, które miały inną filozofię działania. Już nie było nacisku na donosicielstwo, na zbieranie informacji, tylko na oddziaływanie na mózgi, czyli agentura wpływu. No i niepomiernie wzrosła rola dziennikarzy. Także to zaczynało się od służb, później banki. Oczywiście prywatyzacja banków. No bo no jak budować kapitalizm bez kapitału? No bo istotą pierestrojki było też odrzucenie niewydolnego systemu gospodarczego, planowej gospodarki i przejście na gospodarkę rynkową.
Panie Janie, bo to było tak, że my to wszystko jako Polacy odrzuciliśmy. Pan był częścią tej rewolty jako działacz Solidarności z Koszalina, aresztowany tak. Wówczas, walczący o te sprawy. jest taki moment w tym, o którym mówi Soviet Org Story, to znaczy, że wszystko miało być kontrolowane, ale niekiedy scenariuszowi kontrolowanemu, scenariuszowi sowieckiemu, scenariuszowi różnych prowokacji coś się wymyka, tak? Jeśli ten ruch zaczyna mieć 10 milionów, zaczyna być demokratyczny, zaczynają agenci, był kiedyś świętej pamięci Andrzej Rozpłochowski w wywiadzie z Chuliganem, który opowiadał, jak to było, że w Hucie Katowice, tym największym zakładzie w komunie, już mieli podstawionych szefów, różnych takich tam bolków, no po czym nagle on z nimi wygrywa, że ten scenariusz zaczynał się wymykać, że to nie mogło już być tak, jak miało być, no i po to był potrzebny stan wojenny i po to trzeba to było zaprowadzić z powrotem w kierunku tej wszechświatowej zmiany, tak?
To było 8 lat zajęło naszym służbom mrówczej pracy, zanim wyprostowali sytuację. Stan wojenny 8 lat, bo przywódcy już demokratyczni byli wybrani już w 81 roku, którzy byli internowani byli w Jaworzu. To był zupełnie inny internat niż wszystkie inne, bo tamte normalne, to były normalne więzienia, regularne. A tam to był ośrodek wypoczynkowy na poligonie Drawskim i tam była ta elita przetrzymywana. Tam po prostu no, nabierała tego, jak stare wino właśnie, tych no, piękne życiorysy opozycyjne się tam budowały. No i to ja wpadłem.
Piękne życiorysy, tak. O których po latach wiemy, że znaczna część z nich to byli tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa.
No tak. Ja trafiłem na taką książkę niszową pod tytułem Solidarność w województwie koszalińskim. Historycy tego nie znają, bo to taka miejscowa, lokalna. No i tam właśnie był opis tego miejsca internowania. Okazuje się, że tych przywieźli helikopterem, nie musieli się tymi więźniarkami tłuc po kilkanaście godzin. Jednym helikopterem przywieziono 25 osób, a drugi helikopter przywiózł ich rzeczy, książki, ubrania, wszystko. Także mieli tam dobre warunki. W tym właśnie jest piękny opis, że oni mieli tam wszystko, owoce południowe, takie, że ci strażnicy, co ich pilnowali, ta wojsko, milicja, to nawet nie mogła marzyć, że oni byli tam tak dobrze traktowani. No, biskup przyjeżdżał co niedzielę z Koszalina odprawiać mszę, nie lokalny proboszcz. Później pan Bronisław Geremek miał holenderski ulubiony swój tytoń do fajki. Także ja tak się zastanawiałem, jak to możliwe, żeby ludzie, którzy są potencjalnie najgroźniejsi, byli w najlepszych warunkach. To oni powinni być w jakichś lochach. Tymczasem oni mieli takie cieplarniane warunki. No i tam się w zasadzie cała wierchuszka, wszyscy nasi później czołowi politycy w III RP, a równocześnie tajniacy z górnej półki. A więc Andrzej Drawicz, późniejszy szef Radiokomitetu, później TW Kowalski, później Maleszka, redaktor Gazety Wyborczej, później redaktor Henryk Karkosza, też z Gazety Wyborczej. To byli znani opozycjoniści, którzy
byli... No i Andrzej Szczypiorski.
No i Andrzej Szczypiorski, literat, który był niewątpliwie szykowany na Nagrodę Nobla. No to wyjątkowy grafoman, ale można wylansować każdego. Także taki zestaw postaci tam przebywał w tym miejscu absolutnie unikalnym, jeśli idzie o internowanie. I to właśnie też był jeden z czynników, że mnie to tak zastanowiło, jak to możliwe. Coś mi zaczęło nie pasować w tych właśnie przygotowaniach do pierestrojki. No ale najlepszym przypadkiem to był chyba Jerzy Milewski w TW Franciszek. I to on był jako przedstawiciel władz Solidarności na parę dni przed wprowadzeniem stanu wojennego z delegacją związkowców wyjechał do Nowego Jorku. I tam go zastał stan wojenny i on już nie miał gdzie wracać, w związku z czym wrócił do Brukseli i założył biuro w Brukseli, koordynacyjne biuro Solidarności, taką ambasadę związku. No i tam do tej Brukseli napływały wielkie pieniądze od innych bratnich central związkowych na pomoc dla podziemnej Solidarności. To biuro było pod 24-godzinnym nadzorem SB i te wszystkie transporty w przemyślnych skrytkach robione w tirach, gdzieś tam te powielacze, wszystko to było oczywiście pod kontrolą. No i te wielkie pieniądze, co tam przychodziły, no to były przechwycone. To jest taka moja prywatna teoria spiskowa, że ta mała Sycylia trójmiejska to właśnie z tych pieniędzy pochodzi między innymi. No znaczy Milewski później jeszcze jeździł po świecie, założył organizację Solidarność z Solidarnością i tam no w każdym razie był bardzo udatny, jeśli idzie o fundraising, znaczy że zbieranie funduszy.
Kalendarz kopnął raz piękny nasz socjalizm. Razem z nim wszyscy decydenci. Stary świat pewnie by się nie przestał kręcić. Ale to jak na złość ciągle w sferze marzeń. Dzisiaj wiec, jutro strajk, resztę was pokaże. Za tym co było złe można palić mosty. Dręczy wciąż jednak mnie problem wielce prosty. Czemu w tyłek mamy włazić hamom? Za wolności z łaski dany łyk. Taka wolność skończy się nad ranem, gdy nas wezmą na państwowy wikt. Dobrze jest głupstwo pleść i uderzać w lament, wszędzie grać raz po raz polsko-psychodramę. Każdy chce okazać się zbawcą PRL-u, zanim bryła z posadnych dni zwątpi bardzo wielu. Tyle znów stworzył lud partii politycznych, którą z nich wybrać mam, problem to taktyczny. Coc liberał oraz Endek ciągnął do koryta, zanim któryś partii będę w przódy się zapytam. Czemu w tyłek mamy włazić hamom? Za wolności z łaski dany łyk. Taka wolność skończy się nad ranem, chyba że hamowi skręcił stryk.
Jeśli rozmawiamy o tej transformacji, patrzymy na to teraz z perspektywy roku 2023. O tym mówił Story, tak, że ta transformacja polegała na maskirowce, na maskaradzie. Związek Sowiecki miał być, przestać istnieć, miała powstać jakaś Rosja, która
demokratyczna,
tak. Która, no ale przecież tych tekstów o tej demokratyzacji Rosji było mnóstwo. To znaczy całe społeczeństwa traktowały to na serio, że jakiś Gorbaczow robi demokratyzację, że Jelcyn robi demokratyzację, po czym Jelcyn przekazuje władzę Putinowi i powstaje coś, co też Golicyn przewidział, tak? Czyli ma powstać Rosja, która będzie bardziej wiarygodna dla Zachodu, zyska możliwość oddziaływania. Pan w tej prezentacji pokazuje, że to jest właściwie dalszy ciąg tego scenariusza z lat 20. NEP-u, czyli nowej ekonomicznej polityki, którą się ogłasza, żeby być bardziej wiarygodnym na Zachodzie, a potem się ją kończy. No i właśnie my patrzymy dzisiaj w 2023, w 2022 do niedawna roku na coś, co się kończy, coś, co się zamyka. Nagle koniec. Była maskirowka, żeście wierzyli w to, że będzie jakaś demokratyczna Rosja, że ona, wierzyli niektórzy jak Tusk i Komorowski, przynajmniej głosili, że wierzą, że będzie pojednanie, że Rosję się wprowadzi na Zachód i nagle jak ręką odjął, już tego nie ma, już jest jakby przekaz, byliście głupi, my jesteśmy tacy, jak byliśmy zawsze, my będziemy mordować, my chcemy podbić Zachód, zniszczyć cywilizację zachodnią, wojna, to słyszymy. No i z tej perspektywy to, o czym pan pisze, ma dzisiaj szczególną wymowę, zupełnie inną niż gdyby pan to napisał 2 lata temu.
No właśnie, no warto jeszcze wrócić do Christophera Story. On przestrzegał w latach 90., żeby żadnej współpracy gospodarczej, bo współpraca gospodarcza zawsze kończy się uzależnieniem. No, wykrakał. I przestać pomagać, no bo była taka narracja na Zachodzie, że trzeba im pomóc. Jeśli Zachód im pomoże, to oni odrzucą te złe skłonności i się ucywilizują. A on uważał, że należy się zbroić jak szaleni, przestać pomagać, że oni są bardzo groźni, że ta cała ta pierestrojka i demokratyzacja miała na celu rozbrojenie moralne i fizyczne Zachodu. No co się zresztą stało, że Zachód się w ogóle nie ma, przez to, że przestali być na świecie, już nie ma ani jednego antykomunisty. Ponieważ przestał istnieć komunizm, no to już antykomunisty też nie ma. No i właśnie to rozbrojenie Zachodu. A tutaj w 75 roku było w Helsinkach było podpisane ugoda właśnie KBWE. No i tam właśnie się dopiero dowiedziałem z książek przeczytanych w Ameryce, że to było z inicjatywy KGB. I tam doglądał ten cały proces agent Timo z Helsinek, agent KGB. A miało to głównie na celu oczywiście rozbrojenie. Rozbrojenie ważne, ale to był pierwszy koszyk. Później drugi, tam współpraca międzynarodowa, ale najważniejszy to był trzeci koszyk, tak, prawa człowieka. A w rezultacie to się okazało, że z punktu widzenia KGB to był najważniejszy, te prawa człowieka. Bo dlaczego? Dzięki temu, że Związek Radziecki się zobowiązał przestrzegać praw człowieka, to umożliwiło powstanie legalnej opozycji w krajach komunistycznych. Bo poprzednio, jakby się ktoś się wychylił, no to znikał po prostu, nie było. A tutaj byli potrzebni opozycjoniści, bo mieli wśród tych opozycjonistów mieli swoich fałszywych.
No tak, ale mnóstwo ludzi się angażowało w te sprawy z powodów ideowych.
Tak.
Byli bohaterami, bo stawiali się wszechpotężnemu państwu. Tu pojawiła się jakaś przestrzeń, to w tą przestrzeń wchodzili. Jak rozgrywali to Sowieci?
No przede wszystkim musieli opanować operacyjnie te wszystkie ruchy. No na przykład u nas to tak jak Wałęsa, to analogiem Wałęsy była Kazimiera Prunskiene na Litwie. Też taka wspaniała postać. Po czym to był szok dla Litwinów, jak się okazało, że ona właśnie współpracuje z KGB. To nawet jeszcze świetny jest taki tekst generała Kiszczaka z roku 90. z lutego, że SB może i powinna zakładać różne organizacje, a nawet partie polityczne i musimy mieć możliwość operacyjnego kontrolowania te organizacje na każdym szczeblu od podstawowych najwyższe i po prostu zaczęli budować scenę polityczną przyszłej demokracji. Wszystkie partie po kolei były od lewa do prawa zbudowane i później to właśnie Christopher Story zauważył, że wypracowali system w KGB, on nazwał to demokratyzmem, który bardzo przypomina demokrację, bo są wszystkie atrybuty demokracji i zmienialność ekip rządzących właśnie i wybory, i kampanie wyborcze, i partie, ale obojętnie kto rządzi, zawsze rządzi KGB, dlatego że każdy z tych, co wygrywa wybory, jest w pewnym stopniu pod kontrolą KGB. No i u nas to funkcjonowało znakomicie. Także w 91 były te pierwsze wolne wybory i Kiszczak wprowadził 64 swoich tajnych współpracowników do parlamentu. Oni byli rozrzuceni po całym spektrum politycznym i w związku z czym później za jakiś czas następna partia wygrywa, a ci wszystko mają pod kontrolą. Natomiast jedna była nieduża partia Jarosława Kaczyńskiego, w której było 40 posłów i nie było ani jednego tajnego współpracownika. Absolutnie nie mieli możliwości kontrolowania. To była partia spoza rozdzielnika, antysystemowa, naprawdę. I w związku z czym była od początku bardzo niszczona przez cały medialny establishment. No, I ten system tego demokratyzmu u nas wspaniale funkcjonował przez kilkanaście lat, aż w 2005 roku doszedł do władzy PiS i Kaczyński. I to był taki szok dla twórców tego systemu, no, że widocznie podjęto wówczas drastyczną decyzję o neutralizacji całej tej ekipy. Do tej pory nie wiadomo dlaczego Kaczyński jest tak znienawidzony. W zasadzie to nic takiego nie zrobił, nikomu nie wymordował rodziny. A jest, no dosłownie jest czarnym ludem, Kaczafi. No nawet był taki słynny cytat Michnika, że bardziej się obawia partii Jarosława Kaczyńskiego niż Putina. Że Kaczyński jest groźny dla Europy, dla świata.
I dochodzimy do czasów totalnej opozycji i słów Donalda Tuska, tak, że nieważne, już nie myślcie o tych sprawach ideologicznych, sporach gospodarczych, czy wyższe podatki, czy niższe, czy ideologia taka, czy inna, trzeba zniszczyć PiS, centrum zła. I teraz mamy tą scenę polityczną dzisiaj. Mamy wybory 2023 roku, wybory w sytuacji, w której jest wojna na Ukrainie. I mamy różnych młodych ludzi, na przykład zaangażowanych emocjonalnie po lewicowej stronie, bo tak rozumieją wolność, nie wiem, prawa socjalne, różne inne rzeczy. No i dlatego mogą zagłosować na lewicę, która jest konglomeratem różnych tych postkomunistów, Biedronia, który też wcześniej był w SLD, no i partii Razem Zandberga, która no, nie miała udziału w tej władzy w III RP, jest jakby troszkę z innego. Z drugiej strony mamy takich, którzy ponieważ poczytali o żołnierzach wyklętych, o tradycji Armii Krajowej, o tradycji patriotycznej, i niektórzy z nich trafiają pod wpływy prorosyjskiej konfederacji. To, o czym mówił Christopher Story, to o czym pan mówi i pokazując te filmiki, tłumacząc wywiady Christophera Story, to dzieje się w jakiś sposób na naszych oczach, że oprócz tego PiSu, który ma być absolutnym złem, ta scena polityczna od prawa do lewa w obliczu wojny na Ukrainie tworzy taki konglomerat, który gdyby doszedł do władzy, to wszystko by się zmieniło. To znaczy, ja taką tezę postawiłem, że tak naprawdę wojna na Ukrainie może rozstrzygnąć się w Polsce, bo Polska była kluczowa, kiedy chodzi o dostarczanie pomocy, uzbrojenia, wszystkiego. Bez Polski by to wyglądało całkiem inaczej, szczególnie w pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie. Jakby z perspektywy roku 2023 te rzeczy, które mogą się niektórym młodym wydawać opowiadaniem jakichś dziadków, takich jak Martini, tak. którzy opowiadają historię z czasów transformacji sprzed 3 dziesięcioleci, staje się czymś najbardziej aktualnym, najważniejszym, czymś, czym dzisiejsi patrioci, ale dzisiejsi wolnościowcy, prawicowcy i lewicowcy muszą się w Polsce zmierzyć.
Największym osiągnięciem agentur w Polsce było doprowadzenie do tej bardzo głębokiej polaryzacji społeczeństwa. No tu się kłania XVIII wiek, też było stronnictwo Czartoryskich, stronnictwo Potockich, nawzajem się trzymali w klinczu i po prostu nic się nie udało załatwić. W Sejmie ówczesnym nie wiadomo ilu było tych agentów Repnina rosyjskich, ale w każdym razie sparaliżowano zupełnie działalność ustawodawczą. No to tak człowiek się zastanawia, ilu może być w tym tam europarlamencie teraz i jak potrafią tam z kolei wszystko paraliżować. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że jesteśmy świadkami wielkiej ataku wielkiego na Polskę ze strony Parlamentu Europejskiego. I to teraz widać to taki tylko wierzchołek góry lodowej, gdzieś tam odpryskowe historie, tam Katar, Marokko, ale przecież główne pieniądze szły na pewno na walkę z Polską. Dlaczego nam te sankcje na Polskę były tak kolosalne, że 10-krotnie przewyższały rutynowe kary, jakie nakłada tam Unia na jakieś tam przekroczenie limitów połowowych czy coś, że u nas były tak potężne te sankcje i to nawet już w sytuacji, gdzie było wiadomo, że my mamy potworne wydatki w związku z napływem uchodźców i w związku z wojną, to w dalszym ciągu kwestia praworządności i coś, no i na rzecz coraz mniej ludzi wierzy, że to chodzi o praworządność. Ale jeśli idzie o młodych ludzi, no to rzeczywiście jest ciężko im tam tłumaczyć cokolwiek, jak 17-latek nie wie, kto to był generał Kiszczak. Może czasem gdzieś tam o Jaruzelskim słyszeli. Także bardzo ciężko jest to po prostu jakoś poukładać młodym. Też uważam, że sukces agentury to jest podział środowiska niepodległościowo. Trwały podział, że już się to nie sklei, że ci wszyscy rozczarowani PiS-em, bardziej radykalni, co uważali, że to powinno iść szybciej i w ogóle, że trzeba bardzo radykalnie działać, no to odeszli właśnie do Konfederacji. No także to tych parę procent ludzi, którzy odpadli od PiS-u, no to jest bardzo znaczna strata dla obozu niepodległościowego.
Jest tak, że zarówno w Polsce, jak i w krajach Zachodu jest rosyjska agentura zarówno prawicowa, jak i lewicowa. Czyli opis tego, co przedstawiał Christopher Story, że my musimy opanować całą scenę polityczną, musimy grać jak w tej leninowskiej dialektyce na prawicę i lewicę, tu i tu mieć przyczółki, tu i tu powodować destrukcję, grać na najróżniejszych interesach, współdziałać z różnymi interesami różnych innych potęg, jak na przykład Niemiec, i w ten sposób doprowadzać do anihilacji oporu wobec tego, co my chcemy zrobić. No to wszystko widzimy i to też się rozgrywa wśród no właśnie tej młodzieży. No przecież jak poszedłem na manifestację, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, no to te dzieciaki wszystkie przyszły te julki lewicowe, tak, i z zawziętością w oczach protestowały przeciwko agresji rosyjskiej, czyli to nie jest tak, że ta młodzież jest, nie wiem, zła. Ta młodzież eksperymentuje z dobrem i złem, ma różne wpływy różnych starych cyników, którzy starają się ich wykorzystać. No i w tym wszystkim ta wiedza, którą pan opisuje, w jakiś sposób ma pozwolić nam się odnaleźć.
To był jeden z czynników, który na pewno Putina zaskoczył. Rozmiar oporu przeciw tej wojnie wśród ludzi. Cały Zachód się rozbrajał. Rozbrajał się, ponieważ nie było zagrożenia już. Natomiast w tym czasie Putin założył 70 nowych uczelni wojskowych i różnych tam szkół kadetów. A natomiast wszędzie się likwidowało jednostki, no już u nas to już modelowo.
Posłuchajmy słów Donalda Tuska, które są w filmie Nasz Człowiek w Warszawie. No po co w zasadzie się zbroić? Posłuchajmy.
Nie jest nam potrzebny. Nic nam tak naprawdę nie daje. Gra potencjałów złożonych z rakiet, tarcz przeciw tym rakietom, z czołgów i z min. Taka gra potencjałów czyni nasze społeczeństwa martwymi.
Zmieszyli. Jak się dzisiaj słucha tych słów, tak? Po co nam zbrojenia, nie uzbrojenie zdecyduje. Właściwie stajemy się tacy archaiczni, tym się kierując. No i mamy konkretne rozbrajanie polskich wojsk na wschodzie. Mamy taką demobilizację, mamy współpracę służby kontrwywiadu wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, następcą KGB. Po co nam wojsko?
Tak. No przecież szef FSB Nikolaj Patruszew wizytował w Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i tam spotykał się. Tutaj była współpraca. Wojsko, rzeczywiście wydawało się zupełnie zbędne. Tusk wprowadził profesjonalizację armii. Profesjonalista pracuje od 8 do 16, a po 16 trzeba by było wynajmować firmy ochroniarskie do pilnowania.
Mi się przypomina, na ulicy Bukowskiej w Poznaniu było jednostkę wojskową chroni firma ochroniarska, czyli jednostka wojskowa sama się nie obroni?
No nie. No po to, żeby złomiarze nie wynieśli armat. Ale to gorzej, że ci ochroniarze to przeważnie były firmy esbeckiej proweniencji, że oni też pilnowali sztabów, tajnych dokumentów. Także tak to wyglądała nasza obronność. Byliśmy bardzo konsekwentnie rozbrajani, a to, że akuratnie do linii Wisły już kompletna pustynia powstała,
to no, no, pan profesor Piotr Grochmalski mówił w telewizji Republika o tym, że wówczas wykładając na Akademii Sztuki Wojennej obecnej, on dawał studentom takie ćwiczenie. No, ustawcie obronę Polski przed Rosją. No i wszyscy, co inteligentniejsi studenci, ustawiali obronę na linii Wisły. Tak. Bo wcześniej się nie dało. Oni tak patrzyli, tak. Usiłowali ustawić tą jednostkę, tu tą jednostkę. No nie, nie ma sensu. Czyli oddajemy część województwa mazowieckiego, Podlasie, Podkarpacie, Lubelskie oddajemy Rosjanom na zasadzie tego, żeby mogli robić to, co robili w Buczy i w innych miejscach, gdzie dokonywali masakry, gdzie mieli listy ludzi, którzy są dla nich groźni. To jest dla nas znane z czasów II wojny światowej, z czasów Katynia. No, o tym rozmawiamy w tej chwili.
Putin po tym zamachu smoleńskim, bo ja już mówię otwarcie, dla mnie to był zamach. Putin spotkał się z ostracyzmem na całym świecie. Jednak nikt nie przyjeżdżał przez parę miesięcy do Moskwy i nigdzie go nie zapraszali. On wreszcie to przełamał, poprosił koleżankę, którą wcześniej zainstalował w charakterze prezydenta Brazylii, panią Rousseff. To taka komunistka pochodzenia bułgarskiego, ale Argentynka. To takie dziwne życiorysy, to jest bardzo typowe. No i ona go zaprosiła do Brazylii. To była pierwsza wizyta po Smoleńsku. A później jak on przyjechał do Niemiec, już był uwiarygodniony z powrotem jako mąż stanu i spotkał się z 300 przedsiębiorcami niemieckimi. I była Angela Merkel. I tam omawiali kwestie wspólnej strefy ekonomicznej od Władywostoku po Lizbonę. A co gorsza, zdaje się, na naszym terenie miała przebiegać strefa odpowiedzialności za bezpieczeństwo Eurazji między Niemcami a Rosją. I takie były przypuszczenia, że to właśnie będzie linia Wisły, gdzie będzie ta strefa odpowiedzialności. Oczywiście nie można było tego powiedzieć Polakom wprost. Wstęp do budowy Euroazji to już można widzieć w roku 1986, jak była ta konferencja w Reykjaviku między Gorbaczowem a Reaganem. I to była tak nazwane z tą małą Jałtą, dlatego że to po wyczerpaniu się formuły Ładu Jałtańskiego robili coś nowego i tam ustalano, jak będzie wyglądać Europa już po wycofaniu wojsk sowieckich. Tam był też jakiś tajny protokół, który prawdopodobnie dotyczył Polski, bo to był najtrudniejszy temat, tak jakby najtrudniejszym tematem był podczas Kongresu Wiedeńskiego, dlatego też 8 miesięcy trwał. Najtrudniejszym tematem był w Jałcie. Temat Polski to rzeczywiście jest trudny. I tamten tajny protokół prawdopodobnie dotyczy Polski i nie wiemy, jak to jest, ale też pewną wskazówką jest z 87 roku wypowiedź ministra spraw zagranicznych Szefernadze w Helsinkach na pytanie dziennikarzy, czy Związek Radziecki może się zgodzić na zjednoczenie Niemiec. On powiedział, że tak, pod warunkiem istnienia strefy buforowej między Niemcami a Rosją. Także my jesteśmy tą, prawdopodobnie tą strefą buforową. Z kolei Soros w 1988 roku, jeszcze przed upadkiem komuny, proponował, żeby Polską administrował zarząd powierniczy. Ale wiedzieli tam, że Polacy to jest naród krnąbrny, trudny w prowadzeniu i będzie pobrzękiwać szabelką, tupać małą nóżką. I w związku z czym postanowiono, że należy przekonać Polaków, że teraz jest wolna Polska. No i to wykonali publicyści bardzo dobrze. Ale my mamy mniejszy zakres niepodległości niż inne kraje demokracji ludowej. Właśnie z czego? No nie wolno nam ruszać sądownictwa. A z czego to wynika? Bo właśnie porozumienie Gorbaczow-Reagan, Gorbaczow zastrzegł sobie, że komuniści nie będą represjonowani. A drugie tam ustalenie, co Gorbaczow wywalczył, że komuniści będą mieli szansę na normalne uczestnictwo w grze gospodarczej. Czyli było jak gdyby przyzwolenie na prywatyzację.
Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której tylko komuniści mieli szansę na uczestniczenie w tej wielkiej grze gospodarczej. Wszystkie te fortuny Kulczyków, Guzowatych, Krause i różnych innych. Zmierzajmy w tym momencie do puenty. Wyobrażam sobie, że za chwilkę wyjdę ze studia Radia Poznań, które współprodukuje z Telewizją Republika wywiad z chuliganem. Tutaj niedaleko jest taka knajpa, gdzie można coś zjeść, wypić piwo, siedzą tam Julki, młode, zbuntowane dziewczyny na przykład. I teraz my musimy z tego wszystkiego, co wiemy o geopolityce, wyciągnąć jakieś wnioski. Mój wniosek, który jakiś czas temu sformułowałem, jest taki dla prawicowców. Najpierw niepodległość, później konserwatyzm. To znaczy, bo jak stwierdzimy, że najpierw konserwatyzm, później niepodległość, że jest ważniejszy, to wtedy wylądujemy w jednym obozie z Grzegorzem Braunem, Adamem Wielomskim i tymi rosyjskimi prawicowcami. My musimy doprowadzić do sytuacji, w której polska scena polityczna nie będzie wyglądała tak, jak wygląda w roku 2023, kiedy my drżymy ze strachu, czy lobby rosyjsko-niemieckie nie obejmie w Polsce władzy. To znaczy trzeba sytuacji, w której istnieje niepodległościowa prawica, niepodległościowe centrum, niepodległościowa lewica. Jesteśmy daleko od tego, żeby nawet byli ci biali i czerwoni, jak w czasie powstania styczniowego, ale żeby nie było tego ryzyka, żeby ten scenariusz, o którym mówimy, opowiadany przez najważniejszych sowietologów światowych, których pan cytuje w swojej prezentacji, polecamy blog Leopolda, niepoprawni.pl, Jan Karo Felix, to jest pana kanał na YouTubie, żeby skończyć z tym fatalizmem.
Parę dni temu rozpadł się rząd na Słowacji, bardzo popierający Ukrainę, rząd prawicowy. Także zdolności rosyjskie do meblowania sceny politycznej europejskiej są potężne. Zwróćmy uwagę, że wszyscy, którzy popierali Ukrainę, nagle stracili władzę. Tak samo ze Słowenii polityk, który był wtedy na tej wyprawie, co tam nasza prasa nazwała to błazenadą Kaczyńskiego, co wtedy jak Kijów był otoczony z trzech stron, jako zagraniczny przywódca przyjechał Kaczyński do Kijowa i właśnie był ten właśnie ze Słowenii, też już stracił władzę. I to najlepiej powstała jakaś partia na dwa tygodnie przed wyborami i wygrała. W Anglii Johnson stracił władzę. Także u nas ta sytuacja, ta rywalizacja między właśnie Solidarną Polską a PiS-em jest bardzo groźna. Dlatego, że tutaj koalicja słowacka się też na takiej zasadzie. I w związku z czym ja uważam, że głównym obowiązkiem jest teraz utrzymać władzę, nawet gdyby ktoś musiał zrezygnować, bo można mieć rację. Co z tego, że się ma rację, czy moralną rację i stracić władzę? Także Ziobro miał rację, jak mówił, że nie, tak trzeba było wetować. No ale oczywiście nie mogliśmy iść na twardą konfrontację z Unią Europejską. Także premier Morawiecki tam no, próbował załatwić, ale wiadomo, że wtedy to go wciągnęli właśnie w taką sytuację, że teraz no, jest... I gdy nie przejdzie ta ustawa o Sądzie Najwyższym, no to tak, nie dostaniemy tego KPO, które wcale nie jest nam tak niezbędne, ale to jest po prostu tak argument nośny dla opozycji, że no nie wiem, czy nasza strona może sobie pozwolić, żeby odpuścić KPO.
Siła propagandy jest nadal potężna. Bo rozmawialiśmy dzisiaj z panem Janem Martinim w wywiadzie z chuliganem o kulisach polityki, o tym, co dzieje się tam, gdzie nasz wzrok ma nie sięgać. No i to jest także misja wywiadu z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.